Innymi słowy, jest to grupa ludzi. Ja w ogóle chciałem bardziej rozbudować ten tytuł. Chciałem powiedzieć, że to jest grupa osób różnych. Bo spojrzyjmy na lewo, na prawo, zobaczymy, że jesteśmy totalnie różni. I różni, jeśli chodzi o wiek, różni, jeśli chodzi o nasz temperament, nawet trochę różni, jeśli chodzi o nasze przekonania, a już o nasze, nie wiem, wykształcenia, zawody. To jesteśmy totalnie, totalnie różni. Ale mamy przywilej. Dzięki śmierci Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że jesteśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa, być jednym Kościołem, być częścią jedni drugich. I o tym mniej więcej dzisiaj będziemy rozmawiać. Jest to temat, który zastanawiałem się, czy mam go poruszać dzisiaj, kiedy zaczynają się wakacje. I im bardziej chciałem się wycofać z tego tematu, tym bardziej Duch Święty mnie zachęcał, aby właśnie dzisiaj o tym powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że mogą być takie przypadki, jak tutaj brat Kazik. Wyjedziecie gdzieś do innej miejscowości. Idźcie do kościoła lokalnego, który tam jest. I przekażcie pozdrowienia od nas. To wiecie, my jesteśmy dziećmi Bożymi. I dobrze byśmy nie dawali urlopu, czy ferii, czy wakacji Panu Bogu. Kochani, pomodlimy się, a później będę chciał podzielić się z wami pewnym świadectwem i będziemy przechodzić do tematu. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty zbawiłeś nas, ale też zatroszczyłeś się o to, abyśmy mogli być Kościołem, być rodziną, być częścią jedni drugich. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła. Jest nie tylko tym, który nas zbawił, ale tym, który czuwa teraz nad nami i chce prowadzić nas, obdarza nas konkretnymi darami i chce, abyśmy je używali w Kościele, w zborze. Duchu Święty, dotykaj naszych serc, mów do nas przez Twoje słowo, otwieraj nasze oczy na rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy i błogosław ten czas. Ojcze, w imieniu Jezusa, amen. Głównie tekst przewodni będzie dosyć długi, bo to jest rozdział z listu do Rzymian, 12 rozdział. I myślę, że w którymś momencie cały przeczytamy. Jeśli będzie można zobaczyć na ekranie, to dobrze. Jeśli nie, to otwórzmy. To będzie głównie będziemy bazować na tym rozdziale. Ale chciałem zacząć od świadectwa. Ja już go tu mówiłem, ale to było dawno, rok temu. Rok temu mieliśmy 40-lecie małżeństwa z Marią i pomyśleliśmy, że dobrze byłoby na kilka dni wyjechać gdzieś do jakichś cieplejszych krajów. I znaleźliśmy jakąś ofertę, polecieliśmy szczęśliwie tam i z powrotem do Hiszpanii. I już pakowaliśmy prawie że walizki, to było dwa dni przed wylotem. Ja sobie uświadomiłem, że wylatujemy w środę czy czwartek i w niedzielę będziemy gdzieś tam w dalekiej Hiszpanii. I nawet chwilę sobie myślałem, a gdzie my będziemy w niedzielny poranek? Gdzie znajdziemy społeczność z wierzącymi? Nie znamy hiszpańskiego? No i co? I wiecie, ja nie jestem jakimś strasznie tradycyjnym człowiekiem, o tym wiecie. Ale jakoś mi tak się smutno stało, na samą myśl, że mam odpoczywać, nie mam mieć możliwości spotkania się z wierzącymi. I coś mnie sknęło, ja nie jestem komputerowcem, ale włączyłem komputer i ja coś tam stukałem. I okazało się, że ileś tam kilometrów, nie tak bardzo daleko, 5 czy 10 od miejsca, gdzie będziemy, jest jeden z nielicznych anglojęzycznych zborów baptystycznych w Hiszpanii. Już byliśmy bardzo szczęśliwi, ale pierwszy raz, żeśmy tam jechali, nie wiesz ani jak się poruszać, ani co. Wylądowaliśmy, jedziemy autobusem i był straszny deszcz. I na autostradzie zrobił się kolejki. My wylądowaliśmy... Gdzie wylądowaliśmy? W Malacy wylądowaliśmy, a do to naszego kurortu jechaliśmy. I kierowca mówi, pojedziemy okrężną drogą. Bo jest taka korek na autostradzie, że nie damy rady pojechać, szybciej będzie okrężną drogą. My pojechaliśmy rzeczywiście w koło, a ja w internecie zobaczyłem zdjęcie budynku zboru. Bardzo ciekawy, bo taki bardzo kolorowa ściana z krzyżem. I siedem przy oknie, jedziemy w koło przez to miasto jakieś tam, nagle patrzymy, mówię, Mary, zobacz, toż to zbór. Także mieliśmy później łatwo trafić, to było tam kawałek, musieliśmy pójść, ale kiedy zacząłem przygotowywać dzisiejsze nasze rozważanie, pomyślałem, dobrze podzielić się z wami świadectwem, bo nie tylko to, że Bóg nas poprowadził koło budynku, żeby nam było łatwiej tam trafić, to kiedy żeśmy wyszli przezornie dużo wcześniej, jesteśmy już to pokolenie, że staramy się być wcześniej, żeśmy doszli tam tak dosyć nieśmiało, nagle się okazało, że ktoś też szedł blisko nas i powiedział, no to chodźcie do środka, skąd jesteście? I my naszym słabym angielskim mówimy, skąd jesteśmy. Oni mówią, o, to fajnie, weszliśmy do środka i mówi, chodź tam, idą zaraz do kogoś i mówią, chodź, ktoś jest z Polski. Co się okazało? W tym dniu kazanie miał człowiek, który przez 5 lat w Poznaniu współpracował z jednym ze zborów. U naszego przyjaciela był w zborze, kto tam jest pastorem. A więc można z nim było i prawie, że po polsku porozmawiać. I czuliśmy się naprawdę jak w domu. Nie tylko, że rozumieliśmy nabożeństwo w miarę dobrze, ale po nabożeństwie powiedział, słuchajcie, jest taki zwyczaj, że każdy zostaje na kawę, herbatę. Chodźcie, jesteście naszymi gośćmi, jesteście częścią. Była to jedna z piękniejszych niedziel. Bardzo doceniam niedzielę, tutaj spędzane. Ale to był dla nas niesamowita niespodzianka przygotowana przez Boga. Ale Bóg widzi też pragnienie naszego serca. Czemu tak dużo o tym mówię? Jeśli mamy plany wyjazdowe, a miejmy plany wyjazdowe, jeśli gdzieś będziemy w jakimś mieście, miasteczku w Polsce czy za granicą, rozejrzyjmy się, czy są tam wierzący. I niedzielny ranek nie musimy spędzić opalając się na plaży czy wylegując się w łóżku, ale możemy zadbać o to, żeby mieć społeczność z miejscowymi wierzącymi. Dlaczego? Zaraz do tego przejdziemy. List do Rzymian, 12 rozdział. Pozwólcie, że na początku przeczytam go cały. Zachęcam do tego, abyście śledzili to, co ja czytam. Jest ważną rzeczą, aby śledzić, rozważać, czytać też to, co tu jest czytane. Nasza grupa środowa, ostatnio czytaliśmy w Dziejach Apostolskich chyba 17 rozdział i tam jest mowa o tym, że apostoł Paweł ze swoimi współpracownikami misyjnymi poszedł do Berei i tam spotkał ludzi szlachetniejszego usposobienia niż wcześniej w Tesalonice, gdzie był. I wiecie, co ci ludzie szlachetniejszego usposobienia robili? Oni słuchali, co mówił apostoł Paweł, a później codziennie spotykali się w synagodze, aby rozważać, aby czytać, czy tak się rzeczy mają. Jeśli chcecie, mogę podać odsyłacz, to są Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 11 werset. Wierzący Żydzi, którzy usłyszeli nową naukę o Mesjaszu, przyjęli ją, ale chcieli zobaczyć, czy tak się rzeczy mają. Tu mamy wyświetlony już list do Rzymian, ale to wam później jeszcze mogę raz powtórzyć z Dzieł Apostolskich. Dlatego, żebyście, kiedy wrócimy do domów, abyście na nowo wzięli Pismo Święte, otworzyli list do Rzymian, 12 rozdział i możemy czytać tam tak, 21 wersetów. Wzywam was wtedy, bracia, to tyczy się także siostry. Wzywam was wtedy, bracia, to pozwolę sobie powiedzieć, i siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary udzielone nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugim miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz do niskich się skłaniajcie. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisane, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Długi odcinek, ale bardzo ważny. I można by go na pewno podzielić na kilka części. Apostoł Paweł właściwie w każdym z listów, i nie tylko apostoł Paweł, bo także i Piotr, i Jakub, kiedy pisze do wierzących, kiedy pisze do zborów, to starali się autorzy listów spoić zborom funkcjonowanie, Boży wzorzec funkcjonowania Kościoła. Tuż troszkę na początku, przed wieczerzem mówiłem, że Kościół zaczął się właściwie wtedy, kiedy został wylany Duch Święty. Ale Pan Jezus znacznie wcześniej, kiedy rozmawiał z Piotrem, mówił, że ja zbuduję Kościół mój i bramy piekła go nie przemogą. Pan Jezus już wcześniej mówił o Kościele. Mówił o instytucji cudownej, bo składających się z żywych ludzi. Tak mówiłem, z różnych ludzi, różnie obdarowanych, mających różne potencjały, ale też różne rzeczy odbierających jako dary od Boga, bo myślę, że to są dwie rzeczy, o tym dobrze wiedzieć, że mamy pewne rzeczy, które są w nas i my tacy jesteśmy. Mamy też i dobre rzeczy w nas, nie tylko złe, bo czasem jak coś złego zrobimy, mówimy, no tacy jesteśmy, nie. Mamy wiele dobrych rzeczy w nas normalnie, ale oprócz tego Bóg chce nas wyposażać w cudowne swoje dary. Jako Kościół mamy się dzielić nimi. I to nie było naturalne, to nie jest naturalne, to nie jest w naszej naturze, żeby czuć się, że jesteśmy częścią jedni drugich. W rodzinach naszych nie jest łatwo. Bo jest pytanie, kto jest ważniejszy? Czy jest ważniejsze zdanie ojca, czy mamy? Czy syna, który już kończy studia i on wie lepiej niż rodzice, bo rodzice nie skończyli studiów. Słyszałem taki bardzo przykre, jak któryś z synów mówi do swojej mamy, co o ty mi mówisz? Ja jestem po studiach, ty jesteś po podstawówce. Straszne rzeczy się dzieją w malutkich naszych rodzinach nawet. A co dopiero w Kościele, kiedy nas jest kilkadziesiąt, niektórych jest kilkaset, niektóre są jeszcze większe. I dlatego ten przykład hierarchii, gdzie na górze głową jest Jezus Chrystus, a my wszyscy, powiedziałbym w pewnym sensie, równorzędnie jesteśmy członkami jedni drugich. I dlatego apostoł Paweł bardzo mocno to artykułuje i tutaj w liście do Rzymian, ale też w liście do Koryntian i w innych listach. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że o Kościele była mowa wtedy, kiedy jeszcze nie było mowa o chrześcijanach. Bo my często myślimy, że Kościół to jest tylko chrześcijański kierunek. Owszem, tak. Ale pamiętamy, że chrześcijanami zostali nazwani, w Dziejach Apostolskich o tym czytamy chyba w 11 rozdziale, w Antiochii Paweł był przez cały rok. Jeśli chcemy, to możemy to otworzyć. To są Dzieje Apostolskie 11:26. Nie wiem, czy zobaczymy to. Jeśli mamy Biblię, to możemy przeczytać, bo to jest moment, od kiedy zostali naśladowcy Jezusa nazywani chrześcijaninami. Tak, 11:26. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze, nauczali wielu ludzi. To jest mowa o Pawle i o jego współpracownikach misyjnych. I dalej mamy napisane, że w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijaninami. Natomiast wcześniej to byli uczniowie Jezusa nazywani. Nie było określenia chrześcijanin. Natomiast apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, że prześladował Kościół, to prześladował Kościół, kiedy jeszcze tam nie było chrześcijan, w sensie nazwania chrześcijan. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my skupiamy się na nazwach. Natomiast powinniśmy zobaczyć, jak Bóg chce, żeby funkcjonowała struktura Kościoła. Wracam do tego, co mamy napisane na naszych karteczkach. I tam są 4 podpunkty, że w Kościele mamy być jednym ciałem. Jest odsyłacz 12 rozdział 4 i 5 werset. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki to same czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Jak to ma wyglądać w praktyce? Czy jak to wygląda w praktyce? Każdy z nas ma bezpośrednią relację z Bogiem, z Jezusem. Nawróciliśmy się, jesteśmy zbawieni. I cudownie, że Pan nas prowadzi. Ale prócz tego mamy te relacje między sobą. I to są bardzo ważne relacje. Kiedy patrzę na was, to widzę, że wasze ciała cudownie funkcjonują. Lewa ręka współpracuje z prawą ręką. Ręce wiedzą, że mają pomóc nogom, żeby je obuć. To ręce dbają o to, żeby była głowa uczesana. Jedna część ciała współpracuje z drugimi. Pytanie jest, kiedy patrzymy na nasz zbór, na nasz Kościół, czy widzimy, że wszystko funkcjonuje właściwie, czy chcielibyśmy jakąś zmianę? I myślę, że pod koniec zachęcam nas, jeśli chcemy coś zmienić, to módlmy się, żeby Bóg zmienił nas. Bo każdy z nas ma mieć wkład, ma wkład, tak czy inaczej my mamy wkład w Kościół. W Kościół się spotykamy. Kochani, jedno ciało, oddzielnie jesteśmy innymi, totalnie innymi członkami. Zupełnie co innego, tam apostoł Paweł mówi, zupełnie inaczej funkcjonuje oko, inaczej ucho, inaczej język, inaczej rękę, inaczej noga. O tym dobrze wiemy. Nie zawsze nam się podoba. Bo jeśli ucho jest wrażliwe, a ręka chciałaby mocniej stuknąć na przykład w gitarę, a ucho mówi za głośno, to się zaczyna jakiś dysonans. I dlatego jest ważne, żeby współpracować z sobą. Podaję takie skrajne przykłady, jest ich dużo. Dobrze, że nie mamy za dużo trudnych tematów, z którymi nie możemy się zgodzić, ale generalnie tak to funkcjonuje w ciele, że każdy członek jest za co innego odpowiedzialny. Natomiast w Kościele mamy wspólnie działać, mamy współpracować, mamy troszczyć się jedni o drugich. I tutaj podałem odsyłacz 10 i 12 werset, 10 i 11 werset z 12 rozdziału listu do Rzymian, jesteśmy ciągle w 12 rozdziale. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustając, płomienni duchem Panu służcie. Powtarzamy się tutaj, mówiąc o tym, że jeśli mamy takie odczucie, że nikt się mną nie zajmuje, jest czas herbaty, kawy, nikt do mnie nie podejdzie, a czasem tak jest, to kiedy ktoś mi się zaczyna tak żalić, to ja pytam, a do kogo ty dzisiaj podszedłeś? To jest prosta recepta, proste rozwiązanie. Wnośmy, dbajmy o to, żeby okazujmy miłość jedni drugim, okazujmy troskę jedni o drugich. Zapytajmy się, brata, siostry, jak ty się czujesz? Za co jesteś taka wdzięczna, bo jesteś uśmiechnięta? Co dobrego się stało w twoim życiu? Gdybyście mnie zapytali, to bym wam, nie wychodziłem tu, żeby mówić świadectwa, bym wam powiedział, jakżeśmy cudownie przeszło 2 hektary siana zebrali w tym tygodniu. Naprawdę cudownie, jak szybko wyschło i jesteśmy za co Bogu wdzięczni. To powinno być widoczne na mojej twarzy. Jeśli mnie zapytać o to, to wam chęcią opowiem. Ale miejmy odwagę podchodzić jedni do drugich. Miejmy to pragnienie troski jedni o drugich. Tutaj apostoł Paweł mówi, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Usłużmy sobie nawzajem. Wyprzedzajmy się. To nie tylko, że usłużmy sobie, ale nawet wyprzedzajmy się. To jest jeszcze krok dalej. I to nam pozwoli wspólnie działać. Kiedy Jakub ogłaszał, mówiąc, że jest jeszcze parę miejsc do pracy przy półkolonie, myślałem sobie, no za tydzień chyba zostaniemy i zobaczymy, czym się coś jeszcze dla nas znajdzie. Aż się chce włączać pewne działania. I chciałbym, żebyście czuli to same. Że my chcemy wspólnie coś robić, bo coś się dzieje. My chcemy dokładać rękę do tego. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Dalszy podpunkt, wspólne odczuwanie. Myślę, że to jest często też naszą słabością, że my nie umiemy zrozumieć, czemu ty tak to przeżywasz. Czemu ty tak się martwisz? Z czego ty tak się cieszysz? Rozumiecie? Nie umiemy popatrzeć i starać się zrozumieć, że uśmiechasz się, bo masz za sobą dziękowasz. Jesteś smutny, zmartwiony, bo coś przeżywasz. I ja mogę albo zapytać, za co jesteś taka wdzięczna Bogu, albo zapytać, czemu ci smutno? Mamy, apostoł Paweł nas zachęca tutaj, weselić się z weselącymi, a płakać z płaczącymi. I radość, i smutek nie powinny nam być obce. To nie jest powiedziane, że nasz Kościół tylko powinien klaskać i podskakiwać z radości. Powinien. Ale czasem powinien być na kolanach i płakać za rzeczy, które się dzieją. Za grzechy, które są udziałem naszego miasta, za rzeczy, które tutaj się dzieją i my powinniśmy boleć nad tym. Jeśli ktoś z naszych braci, z naszych sióstr to przeżywa, to zrozummy to. A nie mówmy, oj, o co ty się tam przejmujesz. I czwarty tutaj punkt, który jest na tych karteczkach, który weźmiecie do domu z sobą, jeśli chcecie, to jest wspólne zwyciężanie. To jest bardzo ważne, abyśmy kroczyli jako zwycięzcy. Nie jest łatwo. Każdy z nas o tym dobrze wie, że przechodzimy przez różne trudności. Jest dobrze, jeśli Kościół jest tym miejscem, gdzie możemy nawzajem się zachęcać, nawzajem wspierać. I tutaj apostoł Paweł, to jest ostatni werset, bo to jest 21 werset 12 rozdziału, daje receptę, daje przepis, bardzo skuteczny. Pierwsza część możemy przyjąć, ale druga zachęca nas do działania. Pierwsza mówi, nie daj się zwyciężyć złu. A druga mówi, ale zło dobrem zwyciężaj. Także kochani, to jest cała perspektywa, w którą my możemy wchodzić. Jezus jest głową Kościoła. My jesteśmy powiązani nerwami, krwobiegiem z naszym Panem, ale też między sobą. I na ile nasze relacje z naszym Panem dobrze funkcjonują i na ile nasze relacje między sobą dobrze funkcjonują, na tyle możemy się rozwijać. My jako poszczególne części ciała, ale też my jako Kościół. Kiedy spojrzymy na małe dziecko, zupełnie inaczej działa jego rączki funkcjonują, inaczej działa jego buzia, brzuszek, a chodzić to w ogóle nie chodzi. Ale wszystko to współdziała. Ale później dziecko rośnie. I rosną wszystkie części ciała. Czy my jako Kościół rośniemy? I czy rozwijamy się wszyscy? Poszczególne części ciała rozwijają się? Jeśli zobaczymy człowieka częściowo rozwiniętego, a częściowo nie, to mówimy, to jest inwalida. Bo jedna rączka jest mała, druga jest duża. Na przykład. Bóg chce, abyśmy się rozwijali, byśmy byli godni tego, żeby Jezus był naszą głową. Więc godni? To znaczy, że mamy się tak rozwijać, dbać o siebie nawzajem. Wiecie, to jest... Tu można by wiele przykładów podawać. Myślę, że znacie w swoim życiu. Ostatnio mi ta ręka zaczęła trętwieć. I miałem dwie możliwości. Albo ją wyłączyć z działania, myśląc, że mi przestanie trętwieć. Albo zacząć się o nią bardzo dbać i próbować ją tam masować. Ale później odkryłem, że najlepiej, żeby ta ręka zaczęła się troszczyć o inne części ciała. O kolano, które boli, o coś tam jeszcze. Żeby ona zaczęła, mimo że drętwieje, żeby ona zaczęła działać. Ale ona potrzebowała zachęty, dopingu i zaczęła się czuć coraz lepiej. Tak czasem jest z nami, że coś tam u nas się dzieje. Na pewno potrzebujemy zachęty jedni od drugich. Ale potrzebujemy zacząć działać. Brać od Pana nowe zadania i iść w tym kierunku, jakim Pan chce, abyśmy szli. Mówiłem o tym, że sprawa funkcjonowania Kościoła jako instytucji, jako społeczności była w pewnym sensie problemem każdego ze zborów, o których czytamy w Biblii. Zbory się tego uczyły. My też nie mamy dobrych wzorców, powiem tak. My się też uczymy. I na ile będziemy badać dzieje apostolskie, na ile będziemy badać listy apostołów do zborów, to na tyle będziemy widzieć, jak ma wyglądać nasz zbór. I chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo jako rada, jesteśmy otwarci na biblijne wzorce. Jeśli powiecie nam, że coś w Biblii jest coś więcej napisane niż to, co my robimy, jesteśmy otwarci na to, bo to jest nasz wzorzec. Wiecie, myśmy przeszli jako chrześcijanie, przeszliśmy przez taki okres dosyć trudny, bo chrześcijaństwo w miarę zdobywania nowych terenów stawało się religią państwową i ludzie często nie znali Boga, a byli chrześcijanami. I kiedy ostatnio byłem w Grodnie, tam rozmawiałem z człowiekiem, który jest historykiem, jest Żydem, i on mówił, słuchaj Gustaw, no ja rozumiem, że chrześcijanie posiłkują się obrazkami, bo w czasach, kiedy chrześcijaństwo dochodziło, ludzie często nie czytali. I na to były rysowane obrazy, żeby zrozumieli. I te obrazy później nabierały świętości. Natomiast my, Żydzi, każdy chłopak uczy się czytać na Biblii. 13-letni chłopak czyta Pismo Święte. I my sprawdzamy, co tu jest napisane. I rzeczywiście spuścizna nasza chrześcijaństwa jest z wieloma tradycjami niebiblijnymi. tak to narosło. Dlatego niełatwo nam wracać do wzorców tych, które są napisane, bo one zmieniają totalnie nasze myślenie. Chociażby część z nas w niedzielny poranek chce być tutaj, dlatego że zawsze w niedzielę rano szli do kościoła. Okej, to nie jest złe. Ale czy to jest pragnienie mojego serca być tutaj? Czy to jest poczucie obowiązku być tutaj? Rozumiecie delikatną różnicę? W naszej głowie, Słowu Chrystusowi, nie chodzi o to, żebyśmy tu przyszli z przyzwyczajenia. Ja się cieszę, że tu jesteśmy wszyscy. Cieszyłbym się, gdy nas było jeszcze więcej. Ale cieszyłbym się, gdyby to było pragnienie nasze, że my tu chcemy być, bo to jest moje miejsce. Ja chcę się spotkać z braćmi, z siostrami. Chcę śpiewać Bogu na chwałę. Chcę odbierać coś od Niego. I tak właściwie w każdej dziedzinie naszego życia. Mamy pewne rzeczy, które przyjęliśmy, które nie do końca są... Ostatnio jest dosyć modne też w sprawie, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Nie do końca to, co się dzieje w naszych kościołach, jest zgodne z biblijnym DNA Kościoła. Tu mamy kod tego, jak ma Kościół wyglądać. Jak my, jako członkowie, mamy funkcjonować. Czym dla mnie ma być Kościół? Kiedy czytamy o Żydach w Berei, że kiedy usłyszeli Ewangelię, codziennie się spotykali. Możemy powiedzieć, to jest niemożliwe. Kiedy na tym myślałem, uświadomiłem sobie, że my się też spotykamy codziennie. Tylko o czym rozmawiamy codziennie? Czy znajdujemy codziennie czas, żeby sięgnąć po Biblię? Z moimi najbliższymi, jeśli nie z całym zborem. Kochani, będę kończył, bo czas dosyć szybko płynie. Chciałbym zapytać nas, czy w kontekście tego, co czytaliśmy w 12 rozdziale listu do Rzymian, widzimy coś, co chcielibyśmy zmienić w moim życiu. Chciałbym, żeby Boże działanie było przeze mnie bardziej skuteczne. Chciałbym, żeby mieć lepszy kontakt z moją głową, z Jezusem Chrystusem. Chciałbym, żeby coś się zmieniło w moim zborze. Nie wiem. Jeśli mamy coś na naszych sercach, to chciałbym, abyśmy mieli czas modlitwy. Abyśmy mogli o tym powiedzieć naszemu Bogu. Bo jak mamy kontaktować się z naszą głową, jeśli nie przez modlitwę? Oczywiście one mogą być ciche, ale mogą też być głośne. Szczególnie teraz, w okresie wakacji, chciałem zachęcić was, którzy wtedy, kiedy nie wyjeżdżacie, bo jak wyjeżdżacie, to zachęcam, byście odwiedzili zbory, gdzie będziecie, ale kiedy nie wyjeżdżacie, jesteście tutaj, żebyśmy mogli w tym okrojonym części Kościoła być aktywni, aby nam było dobrze razem, mimo że nas jest połowa mniej, to żebyśmy mogli czuć radość z tego, że jesteśmy tutaj ze względu na Pana, bo Pan tu jest. To Duch Święty chce dotykać naszych serc, chce nam przypominać, chce nas uczyć i chce nas błogosławić. Kochani, powstańmy. Miejmy chwilę modlitwy. Jeśli ktoś chce się pomodlić głośno, zachęcam. Jeśli chcemy w cichości wołać do Boga, to wołajmy w cichości. Ja później się pomodlę i będziemy pomału kończyć. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty wybrałeś nas i przeznaczyłeś nas do tego, byśmy byli częścią Kościoła. Przeznaczając nas do Kościoła, też wyposażyłeś nas w konkretne dary, w konkretne umiejętności i powołałeś do konkretnych służb. Panie Jezu, chcę Ci powiedzieć, że moim pragnieniem jest być wiernym Tobie i posłusznym. I Panie, chcę Cię o to prosić dla moich braci, dla moich siostr, abyśmy mogli radować się społecznością z Tobą i radować się też darami i uzdolnieniami naszych braci, naszych siostr, abyśmy razem z wdzięcznością mogli tworzyć Kościół, gdzie Ty jesteś uwielbiany, wywyższany. Gdzie Ty możesz działać, gdzie możesz zbawiać tych, którzy jeszcze są niezbawieni i uświęcać tych, którzy już są Twoimi i idą za Tobą. Panie Jezu, sędzio, proszę, abyś błogosławił czas naszego rozstania się, abyśmy mogli dalej trwać w rozważaniu Twojego słowa, abyśmy wracali do Twojej księgi, do Biblii i sprawdzali, jak mamy żyć, czy tak się rzeczy mają. Dziękuję Ci raz jeszcze za Twoje słowo, za ten poranek, za to, że możemy być razem. Ojcze, błogosław, czas naszego rozstania też. W imieniu Jezusa. Amen.